trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
32. niedziela zwykła, rok B. Z pierwszej księgi królewskiej. Eliasz jej rzekł: nie bój się, idź i zrób tak, jak powiedziałaś. Z psalmu 146. On swą troskliwość zachowuje na wieki. Z listu do Hebrajczyków. Chrystus wszedł nie do sanktuarium zbudowanego rękami, będącego odbiciem prawdziwego przybytku, lecz do samego nieba, aby teraz stać w naszej sprawie przed obliczem Boga. Z Ewangelii według świętego Marka. Kiedy usiadł naprzeciw skarbca, przyglądał się, jak ludzie wrzucają pieniądze do tego skarbca. Siostry i bracia, przed nami przepiękna liturgia słowa. O ile każda liturgia słowa jest piękna, jest Boża, nie jest z tego świata, o tyle te dzisiejsze czytania wprowadzają mnie w pewne zażenowanie, że naprawdę nie potrafię odkryć ani przed sobą, ani przed wami, tym bardziej nie potrafię odkryć tego wszystkiego, co dzieje się, co Bóg chce nam powiedzieć, czym chce się z nami podzielić. Ale spróbujmy chociaż przez moment, przez chwilę zobaczyć, odkryć, doświadczyć, posmakować trochę tego słowa, które daje nam dziś Kościół jako pokarm. Pomyślałem sobie, że dwoma biegunami tej dzisiejszej liturgii są słowa bogactwo i szczęście. Te słowa są ze sobą związane, bo przecież każdy z nas ma gdzieś tam z tyłu głowy, że gdyby miał coś albo gdyby miał więcej czegoś, to mógłby spokojnie odetchnąć, nie martwić się, doświadczyć właśnie jakiegoś spokoju, mieć takie poczucie, że jest spełniony, że jest szczęśliwy. W języku hebrajskim te dwa słowa brzmią identycznie. To asher, i bogaty, i szczęśliwy. Ale jest pewna różnica, niby bardzo drobna, a jednak fundamentalna. Słowo szczęście rozpoczyna się od pierwszej litery alfabetu hebrajskiego, od alef, natomiast bogactwo zaczyna się od zupełnie innej litery, która wymawiana jest w sposób identyczny, a jednak pisana zupełnie inaczej. Bogactwo zaczyna się od litery ein. To samo słowo tak samo brzmi, ale kiedy popatrzymy na te słowa, widzimy bardzo istotną różnicę. Cała ta liturgia dzisiaj zatrzymuje mnie przede wszystkim po to, żeby pokazać, że czasami detale potrafią zaważyć na całej perspektywie życia. Zacznijmy od pierwszego czytania. 17 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej zaczyna się od spotkania proroka Eliasza z królem Achabem. I pada tam słowo: na życie Pana, Boga zastępów, Boga Izraela, w tych latach nie będzie rosy ani deszczu, chyba że na słowo ust moich. Zaraz później, jak podaje nam przekład pierwszego kościoła, przybywa od Pana słowo do Eliasza, w którym Bóg mówi: odejdź na wschód, ukryj się przy zimowym potoku Kerit naprzeciw Jordanu. Samo to miejsce jest bardzo charakterystyczne. Zmiana pierwszej litery z Kerit na Berit już mówi o przymierzu, mówi o wejściu w relacje z Bogiem, o zobowiązaniach, które Bóg ma wobec człowieka, którymi Bóg nie ogranicza siebie i swojej miłości, ale które Bóg nakłada na siebie po to, żeby dawać człowiekowi pokój i miłosierdzie. Eliasz tak robi, ale po pewnym czasie zarówno potok, przy którym mieszka Eliasz, wysycha, kruki też przestają przynosić chleb i przychodzi kolejne słowo od Pana. Wstań, idź do Sarepty leżącej w Sydonie. To miejscowość pomiędzy Tyrem a Sydonem, gdzieś w połowie drogi. Sarpatach to znaczy zaryglowany, zamknięty, również zamknięty w sobie. A okolice Tyru i Sydonu to okolice ucisku, okolice uciemiężenia, ogromnych trudności. kłopotów i problemów. W takie okolice ma iść Eliasz. Nie dość, że nie ma deszczu, że brakuje wody, że kraj jest wyschnięty i spragniony, że jest totalna susza, to Eliasz ma się jeszcze znaleźć w miejscu, w którym doświadcza się ucisku, uciemiężenia, w którym człowiek jest jak zaryglowany, zamknięty. Zamknięty na łaskę, zamknięty na siebie, zamknięty na bliźnich. Po co? Po co takie wydarzenia? Po co takie miejsca? Po co takie momenty w życiu? Eliasz jest posłuszny. Spotyka wdowę i mówi, nabierz do dzbana trochę wody dla mnie, żebym się napił. I zaraz później weź też do ręki kawałek chleba. I wtedy kobieta wybucha. Jest uboga, jest przerażona. Ona wie, że za moment skończy jej się oliwa i mąka. Nie będzie 3 miar mąki, 120 litrów. Tam jest tylko tyle, żeby wystarczyło na małe podpłomyki, na małe chleby, które zje wraz ze swoim synem. I potem w oczy zagląda głód, widmo śmierci głodowej. A Eliasz przychodzi i mówi, chce kromkę chleba, chce trochę wody. I co odpowiada Eliasz? Na to przerażenie, na to doświadczenie, na to zamknięcie, na to słuszne oburzenie, na tę wściekłość kobiety. Próbuję sobie wyobrazić, jak wyglądała ta gwałtowna riposta ze strony wdowy z Sarepty. Myślę, że mogła być naprawdę trudnym doświadczeniem dla proroka. A co Eliasz odpowiada? Nie bój się. Idź, zrób jak powiedziałaś, ale najpierw zrób dla mnie. Bo Pan daje słowo. Pan daje słowo. Że wystarczy. Że będzie na każdy dzień wystarczająco. Że wystarczy ci łaski na ten jeden dzień. Nie martw się o dziś. Bóg da. Daj mu szansę. On da tobie. Jutro będzie to samo. Aż do dnia, kiedy spadnie deszcz. Mnie oczywiście zatrzymało to słowo, które wypowiedział Eliasz. Nie bój się. Podobno ten rozkaz, to stwierdzenie w Biblii pojawia się 365 razy. Niektórzy mówią, że to właśnie ze względu na to, żeby na każdy dzień, żeby każdego dnia człowiek usłyszał nie bój się od strony Boga. Czy tak jest? Nie wiem. Żydzi mieli trochę inną rachubę czasu. Nie wiem, czy te dni się zgadzają. Natomiast od razu przypomniały mi się 2 inne spotkania, w których padło słowo ze strony samego Boga. Nie bój się. To było spotkanie z Maryją i spotkanie z Józefem. Nikomu wcześniej nieznana miejscowość. Osada, Nazaret. Nie bój się, Maryjo. Znalazłaś łaskę u Boga. Jesteś pełna tej łaski. Nie bój się, Józefie, wziąć do siebie Maryi, twej małżonki. Nie bój się. Bóg wkracza w twoje życie. Może dzisiaj Pan daje ci to słowo, żebyś usłyszał, czy żebyś usłyszała, siostro i bracie. Nie bój się. Nie bój się, że wszystko stracisz. Nie bój się, że ci nie wystarczy. Często diabeł przychodzi właśnie z taką pokusą. On nie kusi do chciwości samej w sobie, do zdobycia bogactwa. On nie kusi do zła. On roztacza wizję utraty. Zabraknie ci. Nie będziesz mieć, nie wystarczy ci, nie przeżyjesz. I wtedy dajemy się złapać na tę wędkę chciwości ostatecznie. Werset 15 i 16 podpowiada, że rzeczywiście, i choć jadła potem ona i on i jej dzieci, dzban z mąką nie stał się pusty, ani nie ubywało oliwy w baryłce, zgodnie ze słowem Pana wypowiedzianym przez Eliasza. Chwilę później, jeśli tak dalej zaglądać do 17 rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej, to zobaczymy, że syn tej kobiety umiera i Bóg znów przychodzi z rozwiązaniem problemu. Eliasz wskrzesza to dziecko. Konkret opieki, konkret bliskości Boga, nawet wtedy, kiedy wydaje się, że jesteśmy w sytuacji podbramkowej. Nawet wtedy, kiedy nam się wydaje, że obietnice Boże, że słowa Biblii są tylko jakąś czczą, gadaniną, nie mają pokrycia w rzeczywistości. Bóg jest wierny swojemu słowu. I tutaj to ciekawe powiązanie, związanie ze sobą bogactwa i szczęścia. Brak bogactwa nie przeszkodził w doświadczeniu tego codziennego szczęścia. Pan naprawdę potwierdza, że jego oczom nic nie umknie, że on widzi każdy mój lęk, każdy mój strach, że on wie, że boję się o to, co się wydarzy, on wie, że gorszę się sobą, kiedy patrzę w swoją historię. On to wie i jego to nie przestrasza. I on nie rezygnuje z relacji ze mną. On cały czas jest wierny temu berit, swojemu przymierzu. On jest wierny. Nawet wtedy, kiedy ja nie potrafię dochować wierności. Pójdźmy dalej. Jesteśmy zaproszeni po tym pierwszym czytaniu do odpowiedzi wiary w psalmie 146. To psalm, według wprowadzenia, to śpiew dwóch proroków, Aggeusza i Zachariasza. Oni działali pod koniec VI wieku przed Chrystusem i to byli główni prowodyrzy albo główni zachęcający do tego, by w Jerozolimie odbudować świątynię. Ta świątynia, która została zniszczona, zburzona, świątynia Salomona, zostaje odbudowana dzięki prorokowi, dzięki staraniom proroka Geusza i proroka Zachariasza. Uroczyście poświęcono tę świątynię w 515 roku przed Chrystusem. Nie będziemy słuchać całego psalmu, bo pierwsza zwrotka rozpoczyna się od ostatniej części 6 wersetu. Ale to jest bardzo piękny tekst i warto zajrzeć do całości. To słowo o tym, jaki jest Bóg. Jakim Bóg się odkrywa przed człowiekiem. I zaraz poraża mnie i zatrzymuje to pierwsze zdanie. Bóg wiary dochowuje na wieki, usłyszymy w przekładzie Biblii Tysiąclecia. Przekład pierwszego kościoła mówi, on swą troskliwość zachowuje na wieki. Wiara i troskliwość. Bóg jest wierny swojemu słowu i troszczy się o człowieka. I tu nie chodzi o to, że Bóg tę troskliwość zachowuje na wieki, strzeże jej i dopiero na końcu ją wypuści. Zatrzymuje ją najpierw dla siebie, po to, żeby ją objawić ludziom wtedy, kiedy będą już naprawdę w sytuacji podbramkowej. Nie. Bóg się troszczy przez cały czas. Nie będzie kresu jego troski o nas. Dlatego autor biblijny w kolejnych wersetach wymienia. Przywraca sprawiedliwość pokrzywdzonym, głodnym daje pożywienie, uwalnia więźniów, prostuje złamanych, poucza niewidomych, miłuje sprawiedliwych, strzeże przybyszów, przygarnia sierotę i wdowę, drogę występnych zniszczy. Pan będzie królował na wieki. Bóg twój, Syjonie, z pokolenia na pokolenie. Wszystko zaczyna się od tej końcówki 6 wersu. On swą troskliwość zachowuje na wieki. Bóg jest z tobą, stoi po twojej stronie. Bóg chce się troszczyć. Bóg się troszczy. Zobacz to. Może potrzeba dzisiaj spojrzeć w swoje serce po raz kolejny i odkryć właśnie te momenty Bożej troski. Może dziś tego bardzo potrzebujesz, bo masz wrażenie i wszystko ci mówi, że Bóg się odwrócił, że Bóg zapomniał, że Boga nie interesujesz. Wszyscy, ale nie ty. Słowo Boga chce to w tobie sprostować. Chce wyprostować twoje myślenie, chce je zmienić. Chce cię nawrócić. Po prostu. I kolejny tekst z listu do Hebrajczyków z 9 rozdziału. W wersetach między 24 a 28 znów przeskakujemy o kilkadziesiąt wersetów w stosunku do ubiegłej niedzieli. W tym tekście znów widzimy Chrystusa. Znów autor tego listu mówi o Chrystusie, który jest inny od wszystkich wcześniejszych arcykapłanów. Bo Chrystus już nie wchodzi do sanktuarium, do świątyni, która jest zbudowana rękami ludzkimi. Ten budynek, ta świątynia, one są bardzo ważne, bo są pewnym odbiciem, są obrazem. Są nam dane przed oczy. Każdy kościół, ostatnio w piątek przeżywaliśmy święto poświęcenia, rocznicy poświęcenia najważniejszego kościoła na świecie, czyli bazyliki świętego Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty a właściwie bazyliki dedykowanej Chrystusowi Zbawicielowi przez Konstantyna Wielkiego na Lateranie. I przypominaliśmy sobie, że te kościoły są bardzo ważne. Antyfona wprowadzająca nas w tę liturgię piątkową to był tekst z Księgi Rodzaju, kiedy Jakub przerażony mówi po wizji drabiny, która rozciąga się z nieba ku ziemi i aniołów, którzy wchodzą i schodzą po tej drabinie, mówi, prawdziwie to jest dom Boga i brama do nieba. Każdy kościół, każdy z tych budynków jest domem Boga i bramą do nieba. Ale jednocześnie twoje życie, twoje istnienie, ty sam, siostro i bracie, jesteś domem Boga. I o tym nam przypominał święty Paweł. Możemy na siebie patrzeć, widzieć obraz. Autor listu do Hebrajczyków mówi, Chrystus nie wszedł do ludzkiej świątyni, do odbicia prawdziwego przybytku, ale wszedł do samego nieba. Po co tam wszedł? Aby teraz stać w naszej sprawie przed obliczem Boga. Obraz przepiękny. Chrystus staje przed obliczem Ojca w naszej sprawie. Nie w jakichś swoich sprawach, ale w twojej sprawie, w mojej sprawie. Chrystus staje przed Ojcem. Ty nie masz siły, ja nie mam siły, żeby stać przed Bogiem, żeby się ciągle modlić, żeby błagać Pana. Chrystus stoi przed Ojcem w twojej sprawie. On o tobie rozmawia z Ojcem. Duch Święty się nad tą rozmową kładzie błogosławieństwem i miłością. Nie jesteś nieważny, nie jesteś nieistotna. Jesteśmy dziećmi Boga. Jesteśmy dziećmi Boga. Więc popatrzmy jeszcze w ten ostatni tekst w Ewangelię w redakcji świętego Marka, w 12 rozdział, wersety między 38 a 44. I mam nadzieję, że całość usłyszymy w Kościele. Można też skrócić tę Ewangelię i zacząć od wersetu 41. Zobaczmy, że nie jesteśmy nieważni, że nie jesteśmy nieistotni. Jezus najpierw mówi o uczonych w Piśmie, o tych, którzy się znają na Bogu. I mówi bardzo ostro, strzeżcie się, gdy lubią obnoszenie się w uroczystych szatach, pozdrowienie w publicznych miejscach, pierwsze ławy w synagogach, pierwsze miejsca na ucztach, gdy obiadają domy wdów, gdy dla pozoru długo się modlą. Strzeżcie się, gdy lubią szukać szczęścia kosztem innych, gdy bogacą się kosztem innych. Nie chcą być w cieniu, chcą być pierwsi. To porządny rachunek sumienia dla mnie osobiście. I zaraz po tym ostrzeżeniu Jezus siada naprzeciw skarbca, niedaleko świątyni, praktycznie w wejściu świątynnym. Siada sobie naprzeciw skarbca i przygląda się, jak ludzie wrzucają pieniądze do skarbony. Widzi bogatych, którzy całkiem sporo rzucają, widzi biednych, którzy rzucają dużo mniej, ale nagle zauważa jedną kobietę, na którą nikt nie patrzy. Biblia Tysiąclecia mówi, że ta kobieta wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz, dwa miedziaki, jeden grosz, nic, jakby nic. Jezus zauważył, bo Bóg zauważy to, co umyka mojej uwadze, moim oczom. Zauważy tych, których ja nie zauważam. Zauważy mnie, kiedy nikt mnie nie zauważa, kiedy nikt nie zwraca na mnie uwagi. I odwrotnie, jeśli za wszelką cenę, jako uczony w Piśmie, dbam i staram się o to, żeby być w centrum zainteresowania innych, to ostatecznie okaże się, że w ogóle nie potrzebuję spojrzenia Boga. A to droga donikąd. Na pewno nie jest to droga do nieba. Jeden grosz. Dwa miedziaki. Momentalnie Jezus zwołuje swoich uczniów, żeby przypadkiem żadnemu z nich nie umknęła ta sytuacja, żeby zobaczyli tę kobietę, żeby się przyjrzeli tej ubogiej wdowie, żeby ją zapamiętali. Ta kamera Słowa Bożego zrobiła stop klatkę. Długi rzut, bardzo długi kadr. Ta sytuacja nie może nikomu umknąć. Jezus powie o niej, że wrzuciła więcej niż wszyscy wyrzucający do skarbca. Wszyscy bowiem wrzucili z tego, co mieli w nadmiarze, ona natomiast wrzuciła ze swojego niedostatku wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. Tam jeśli wiernie iść za greckim tekstem tej Ewangelii, to można przetłumaczyć. Ona wrzuciła wszystko, ofiarowała wszystko, co miała. Całe swoje życie. Ofiarowała całe swoje życie. Może ci się wydaje, że twoje życie jest warte tylko jeden grosz. Może wydaje ci się, że nic nie jesteś wart. Może ci ludzie o tym mówią. Może to ciągle słyszysz. Może innych traktujesz, jakby byli nic nie warci. Może kołacze w tobie właśnie takie przekonanie, że się do niczego nie nadajesz. Może innym oznajmiasz taką niedobrą nowinę, że się nie nadają. Pomyśl o tym, ile razy to usłyszałeś, pomyśl o tym, ile razy wypowiedziałeś takie słowa, siostro i bracie. Nic nie warte. Dla Boga całe twoje życie. Nawet jeśli myślisz o sobie, albo uważasz, że inni tak myślą o tobie, albo tak myślisz o innych, o życiu innych. Jeśli oddasz to Bogu, jeśli położysz swoje życie w Jego dłoniach, On cię przekona o Jego wartości. Sama możesz tego nie zauważyć. Możesz nie zwrócić na to uwagi ostatecznie. Może ci się wydawać, że no właśnie, On zauważy wszystko, w czym ufasz. Każdy moment, kiedy Mu wierzysz, jednocześnie może odwrócić oczy od potężnych darowizn, od godzin spędzonych na klęczkach, kiedy intencją jest osobiste, dobre samopoczucie, powiedzenie sobie, stać mnie na to, mogę to zrobić, jestem wyjątkowy, jestem lepszy od innych. Zapraszam nas, i was, i siebie, próbuję się trochę zmobilizować też tymi słowami, do tego, żeby dzisiaj, albo przy okazji najbliższej, znaleźć te wszystkie porozrzucane grosze, te miedziaki. Te wszystkie wydarzenia bez większej wartości w naszych oczach. By pomyśleć, by się zastanowić, by się zatrzymać. Czy przypadkiem właśnie wtedy Bóg nie zapraszał do tego, żeby Mu oddać całe swoje życie? Nie tylko te chwile, którymi się można pochwalić. Kiedy dobrze wypadłem przed sobą, przed bliźnimi, przed Bogiem, może się zdarzyć, że twoją czy moją bramą do nieba jest taki moment, w którym powiesz Chrystusowi, już nie wiem, jestem bezradny, jestem bezsilny, nie mam pojęcia, co dalej. I wyciągniesz ręce, wyciągniesz serce, żeby go chwycić, żeby się go przytrzymać jak ostatniej deski ratunku. Zróbmy to, siostry i bracia. Pomyślmy, dajmy Bogu całe swoje życie. Zobacz, jak wielką wartość ma to, kim jesteś. Jak wielką wartość masz w Jego oczach. Nie da się zwieść, że On się od ciebie odwrócił, że o tobie zapomniał, że Go nie interesujesz, że Jego nie interesuje to, co się dzieje z tobą, co się aktualnie teraz wydarza w twojej codzienności. Nie daj się zwieść. Jego oczy są w ciebie utkwione. Jego oczy są wciąż skierowane na ciebie. Nie umknie Mu nic. Takiej miłości nic nie umknie. Taka miłość chce zbawić w najdrobniejszych szczegółach, w takich detalach, które nam mogą gdzieś umknąć, być kompletnie niezauważone. On z takich detali, z takich miedziaków wybuduje schody do nieba. Amen.
Bogu niech będą dzięki.